Kochani braterstwo, droga młodzieży, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, pokój wam. Kochani braterstwo, myślę, że tak jak już zaznaczył brat przewodniczący na wstępie, wszyscy cieszymy się, że Pan Bóg dał nam dożyć tej chwili, że mogliśmy się spotkać na rozważaniu Jego świętego Słowa. Takie wspólne spotkania, taka społeczność może nieraz jest przez nas niedoceniana. Tym bardziej, że jak wierzymy, między nami jest obecny nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Kochani braterstwo, pamiętacie rozmowę Pana Jezusa z Marią i Martą, zapisaną w Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale od 38 wierszu. Może przeczytamy tylko 41 i 42. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała. Braterstwo, zapewne zastanawialiście się nieraz, dlaczego Pan Jezus użył takiego zwrotu. Cząstkę. Dlaczego tak nazwał? Myślę, że jednak nasze rozważania, szczególnie mam na myśli te, które będą obecnie, są cząstkowe. To, co kiedyś poznamy, to, co kiedyś, gdy wszystko zobaczymy, to w porównaniu do tego, co mamy teraz, to jest tylko cząstkowe. Nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym serdecznie bratnie pozdrowienia przekazać od Zboru Ludu Pana w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. Braterstwo, tak jak mój przedmówca zaznaczył, w tym tygodniu, po niedzieli, będzie rocznica zesłania Ducha Świętego żydowskiej Pięćdziesiątnicy. Dlatego w nawiązaniu do tych wydarzeń i w nawiązaniu do tego, co było mówione przedtem, temat naszych rozważań nazwiemy sobie: Olej pomazania Pańskiego jest na was. Olej pomazania Pańskiego jest na was. Braterstwo zapewne już znają, wiedzą, że słowa te pochodzą z pewnego wydarzenia ze Starego Testamentu, kiedy naród żydowski podróżował i szedł do ziemi obiecanej. Tam, na puszczy, Pan Bóg dał im pewne obrządki religijne sprawowane w namiocie zgromadzenia. Jak pamiętamy, Aaron został powołany do służby jako arcykapłan. Stąd psalmista Dawid w psalmie 106 i 16 wierszu mówi: Aaron, święty pański. Aaron, święty, bo Pan Bóg go przyjął i poświęcił. Było wielkim zaszczytem, było wielkim przywilejem wtedy być powołanym do urzędu kapłańskiego. Być przyodzianym w białą, czystą szatę, być namaszczonym do pełnienia służby. I jak tu już braterstwo zaznaczali, jednym z obowiązków kapłana było palenie kadzidła przed Panem. Spalanie to przynosiło miłą woń, ale czy zawsze? Przeczytajmy słowa zapisane w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 10 rozdziale od 1 wierszu. Synowie Aarona, Nadab i Abiju, wzięli kadzielnicę każdy swoją, włożyli w niej ogień, nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, który im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana, spalił ich, także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Aarona: oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Mojżesz przywołał Miszefela i Elisafana, synów stryja Aarona, i rzekł do nich: zbliżcie się, wynieście braci waszych przed świątyni poza obóz. Zbliżyli się więc, wynieśli ich w tunikach ich poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. Potem rzekł Mojżesz do Aarona i do jego synów: włosów na głowach waszych nie rozwichrzajcie, szat waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli, aby Pan nie rozgniewał się na cały zbór, lecz bracia wasi, cały dom izraelski niech opłakuje ten pożar, który wzniecił Pan. Nie odchodźcie od wejścia do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli, gdyż olej pomazania Pańskiego jest na was. I stąd właśnie, braterstwo, pochodzą słowa tematowe naszych rozważań. Ze drzwi namiotu zgromadzenia nie wychodźcie, byście nie pomarli. Czyli nie opuszczajcie namiotu zgromadzenia, nie opuszczajcie miejsca, w którym znajdował się ołtarz, świecznik, stół z chlebami pokładnymi, a jak braterstwo doskonale wiedzą, każdy z tych przedmiotów ma swoją wymowę i swoje znaczenie na wiek Ewangelii. Mało mamy powiedziane o tych dwóch synach Arona i dokładnie na czym polegał ich grzech. Z drugiej księgi Mojżeszowej, 30 rozdziału i 8 wierszu wynika, że spalanie kadzidła było obowiązkiem najwyższego kapłana, a ogień od kadzenia miał być brany z ołtarza ofiarnego, na którym były palone ofiary. Wygląda na to, że tych dwóch członków kapłaństwa przyjęło dzieło, do którego nie zostali powołani i wykonali je w sposób, w jaki nie był im powierzony. Czyli uczynili rzecz w niewłaściwym czasie i w niewłaściwym sposób, biorąc inny ogień, a nie ogień z ołtarza ofiarnego. Zatem ofiarowane kadzidło było poczytane za obcy ogień, a kara za to przestępstwo była śmierć. Jest pewne, braterstwo, że dla pozostałych kapłanów to było wielką lekcją i nauką, prawda? By byli ostrożniejsi, by mieli większe uszanowanie dla Pana i Jego zaleceń. Zaraz po śmierci Nadaba i Abiju Aaronowi i jego synom był dany rozkaz, aby nie pili żadnego mocnego napoju. Co daje oczywiście podstawę do przypuszczenia, że tamci byli możliwe pod wpływem takiego środka, ale braterstwo z drugiej strony, to co już brat w poprzednim rozważaniu nam mówił, zgodnie z listem świętego apostoła Piotra, wy jesteście królewskim kapłaństwem. My jesteśmy też kapłanami. Zapewne braterstwo powiecie, nas to nie dotyczy. Na pewno nie. I pewnie macie rację. Ale przecież, tak jak mówił brat w pierwszym wykładzie, można upić się bogactwem, przepychem, wygodami tego świata, które pobudzą nas do mówienia: odpocznij duszo, zapomnij przymierza ofiary, aby być umarłym dla świata i jego dążeń. List do Efezów, 5 rozdział, 18 wiersz mówi: raczej rozmawiajcie ze sobą przez psalmy, przez hymny, śpiewając, wielbiąc Pana Boga. Niech nasze upijanie się będzie tą radosną nowiną, królestwem, Ewangelią, nadziejami zawartymi w Biblii Świętej. Ale wracając do naszych rozważań, braterstwo, olej pomazania Pańskiego jest na was. Zauważymy, że Pismo Święte nazywa pomazańcami tych wszystkich, którzy zostali namaszczeni świętym olejem. Olej ten, jak pamiętamy, był sporządzony sposobem aptekarskich i składał się z najlepszych, najbardziej wonnych składników. Druga Mojżeszowa, 30 rozdział, 25 wiersz mówi. Druga Mojżeszowa, 30 rozdział, 25 wiersz. Weź sobie najprzedniejszej wonności, 500 funtów wybornej myrry, wonnego cynamonu połowę tego, wonnej trzciny 250 funtów, kasyi 500 funtów, według cykla świątynnego, i jeden hin oliwy z oliwek. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności, będzie to święty olej do namaszczania. Tym specjalnym olejem byli pomazywani wybrańcy Boży, którzy w ten sposób byli upoważnieni do sprawowania ważnych urzędów. Tylko Mojżesz mógł ten olej sporządzać. Sporządzanie tego oleju przez kogoś innego było zakazane. Druga Mojżeszowa, 30 rozdział, 33 wiersz mówi: jest on święty, święty będzie na was. Ktokolwiek by sporządził taki sam i namaścił kogo innego, to będzie wytracony ze swojego ludu. Tacy pomazańcy Boży, namaszczeni świętym olejem, byli pod specjalną Bożą ochroną, byli pod specjalną Bożą opieką. Ktokolwiek by ich chciał skrzywdzić, wchodził w konflikt z Bogiem, podlegał Bożego mu osądowi i Bożej karze. Każdy kapłan z rodu Lewiego, z domu Arona, wstępujący na urząd arcykapłana, był właśnie pomazywany takim świętym olejem. Druga Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, 7 wiersz. Weźmiesz olej namaszczenia, wylejesz na jego głowę, namaścisz go. Bez dopełnienia obowiązku pomazania nie wolno było wstępować do składania ofiar, do służenia w przybytku. Każdy, kto został namaszczony, napełniony duchem, był napełniony również mocą Bożą, w tym sensie był uzdolniony do sprawowania tego urzędu. Ale braterstwo, tak moi przedmówcy zauważyli, nam przyszło żyć w wieku Ewangelii. Jest to okres przeznaczony na wybranie ze wszystkich narodów ludu Bożego. No ale jak wspomnieliśmy, wybrańcy tego wieku też są pomazańcami pańskimi. To, co już brat czytał, 1 Piotra, 2 rozdział, 9 wiersz. Wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Bracie, siostro, czy czujesz? Czy na co dzień żyjesz tą Bożą światłością? Czy pomimo kilkudziesięciu lat w prawdzie ta światłość jest nadal dla ciebie cudowna? Paterstwo, kto był pierwszym pomazańcem wieku Ewangelii? Chrystus. I choć przecież literalnie olej pomazania na niego nie był wylany, ale jak wiemy, został pomazany Duchem Świętym. Pewnego razu Pan Jezus, gdy był w synagodze, to zacytował proroctwo mówiące o nim samym. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 18 wiersz. Duch Pański nade mną, przeto pomazał mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował, co? Miłościwy rok Pana. Z chwilą ofiarniczej śmierci Chrystusa skończyły się figury, skończyły się ceremonie żydowskie. Straciły one sens, ponieważ były one tylko cieniem rzeczy przyszłych. Miejsce cieni zajęła rzeczywistość, nie zachodziła więc potrzeba praktykowania literalnego pomazywania olejem, który przecież był symbolem Ducha Świętego. Jak wspomnieliśmy, od Pana Jezusa rozpoczęła się era Ducha, w której to pomazańcy pańscy są boskimi pomazańcami, tak jak dawniej królowie i kapłani. Duch Święty został zlany przez samego Boga w dowód przyjęcia ofiary Chrystusa złożonej w Jordanie, a dokonanej na Golgocie. Mówi o tym święty apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, w pierwszym rozdziale, a 21 wierszu. Drugi do Koryntów, pierwszy rozdział, 21 wiersz. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas pomazał, Bóg jest. W starożytności olej pomazania upoważniał do sprawowania urzędu króla i kapłana. Duch Święty również przygotowuje wiernych do władzy w przyszłości i do kapłaństwa, do królów i kapłanów przyszłości. Bo przecież słowo Chrystus znaczy tyle, co pomazaniec. Wszyscy członkowie Kościoła wieku Ewangelii otrzymali pomazanie Duchem Świętym, znanym też Duchem Świętobliwości, Duchem Zdrowego Zmysłu, Duchem Prawdy. Czyli, że ten Duch, to usposobienie idzie w parze ze zdrowym zmysłem, ze świętobliwością i ze Słowem Bożym. Ale braterstwo, myślę, że braterstwo doskonale znają, ale warto by było sobie przypomnieć przy tej okazji i zrobić pewną różnicę między pomazaniem duchem a spłodzeniem z Ducha Świętego. Po pierwsze, Duch Święty, który stąpił na Pana Jezusa przy Jordanie, był mocą spładzającą i pomazującą. Możemy powiedzieć, że Pan Jezus stał się pomazańcem Bożym od tej chwili, gdy został spłodzony z Ducha Świętego. Po drugie, ta sama rzecz się ma podczas zesłania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy na Kościół. Uczniowie oczekiwali uznania Bożego. Pan Jezus wstąpił na wysokość, aby okazać się przed Panem Bogiem jako nasz orędownik, by ofiara Kościoła mogła być przyjęta. Gdy Pan Bóg okazał przyjęcie swojej ofiary przez zesłanie Ducha na kształt języków ognia, to Duch ten był Duchem spładzającym i pomazującym. I słusznie tu mój przedmówca zauważył, bratestwo, tą ciekawą myśl, że Duch Święty stąpił na apostołów w postaci języków ognia. I dlaczego właśnie w taki sposób? I słusznie zauważył, że już w Starym Testamencie Pan Bóg dowód przyjęcia ofiary czynił przez zesłanie ognia. Na przykład przyjęcie ofiary Abla, ofiary Eliasza. I w tym wypadku zesłanie języków ognia było dowodem przyjęcia ofiary całego Kościoła. Ale po trzecie, braterstwo, inaczej się ma z nami. Pomazanie Kościoła w Dniu Zielonych Świątek było pomazaniem całego Kościoła, całego ciała Chrystusowego. Bo w figurze, jak czytaliśmy, tylko najwyższy kapłan był pomazywany. Jak pisze psalmista, olej wylany na głowę ściekał aż na podołek i nogi najwyższego kapłana. Na początku wieku Ewangelii było pomazanie całego Kościoła. I wszyscy wchodzący w skład tego ciała stają się uczestnikami tego pomazania. Tak więc mówiąc inaczej, spłodzenie przedstawia sprawę z indywidualnego punktu zapatrywania, a pomazanie z punktu zbiorowego, całej klasy. Można na przykład w kontekście tego powiedzieć, że klasa wielkiego grona utraciła pomazanie, ale nie utraciła spłodzenia. Spłodzenie jest pierwsze. Osoba spłodzona z ducha bywa pomazywana, czyli wchodzi w skład ciała Chrystusowego jako uczestnik pomazania. Każdy poszczególny człowiek jest indywidualnie spłodzony, indywidualnie będzie nagrodzony, a mówi o tym autor szóstego tomu na stronie 546, gdzie za autorem zacytuję tylko jedno zdanie. I oto jako sprawiedliwi ludzie możemy być ochrzczeni w śmierć i jako członkowie nowego stworzenia możemy być namaszczeni duchem, należeć do Kościoła, ciała Chrystusowego. Koniec cytatu. Często myślimy, braterstwo, często się zastanawiamy, bo wiemy, że zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy było faktem. Ale dla nas jest równie ciekawe, co? Czy ja posiadam tego Ducha? Czy jestem uczestnikiem? To są ważne pytania, bo święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdziale, a 16 wierszu, to mówi nam takie bardzo ważne słowa. Ten Duch świadczy wespół z Duchem z naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Tenże Duch świadczy wespół z Duchem naszym. Więc ważne jest, czy mam tego Ducha. Dlatego myślę, że każdy z nas ma takie wewnętrzne przeczucie, że Pan Bóg się nim opiekuje. Myślę, że każdy z nas może przytoczyć wiele dowodów. Często to robimy przy okazji zeznania świadectw, że nasze modlitwy są wysłuchiwane. Ale przy tej okazji zacytujmy niektóre teksty, przeczytajmy niektóre przykłady. Pierwszy to list do Żydów, 12 rozdział, 6 wiersz. Kogo Bóg miłuje, tego karze. Chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Siostro, bracie, gdy bywamy obcinani jako latorośle, gdy przechodzimy doświadczenia odejmujące od nas różne zmazy ciała, jak gniew, zawziętość, nienawiść, złość, zwady. Jeżeli możemy powiedzieć, że 2, 3, 5, może 7 lat temu to byłem innym, a teraz już nie jestem taki zawzięty, w sercu moim nie ma nienawiści, złości. Jeżeli czujemy, że dzieło oczyszczania nas, naszego serca postępuje, jeżeli widzimy rozwijanie się we właściwym kierunku, że mamy coraz więcej pokory, że mamy coraz więcej miłości, cierpliwości, łagodności, jeżeli, siostro, bracie, widzisz to w sobie, to wielbisz Boga, bo masz świadectwo Ducha, że jesteś Jemu przyjemnym, że jesteś Bożym dzieckiem. Drugie to pierwszy list Jana, 5, rozdział 18. Żaden z tych, który się z Boga narodził, nie grzeszy. Paterstwo. Dziecko Boże jest odgładnięte różnymi słabościami, ale z rozmysłem, dobrowolnie, z premedytacją nie będzie przestępować prawa Bożego. Dlatego, jeżeli pragniesz, z całego serca pragniesz jedynie czynić wolę Bożą, jeżeli dobrowolnie, z rozmysłem, nigdy byś się nie ośmielił przekroczyć prawa Bożego, sprzeciwić Jego woli. Bracie, jeśli pragniesz, aby plan Boży się wypełnił, choćby twoje osobiste plany miały runąć, choćby nawet twoje plany i nadzieje miały ulec zniweczeniu, to jest dowodem. Ciesz się. To jest dowodem, że należysz do rodziny Bożej i że w niej trwasz. Trzecie to 2 list św. apostoła Pawła do Tymoteusza, 3, rozdział 12. Tak jak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowani nie znosić będą. Jeżeli o was, jeżeli o nas ludzie mówią źle, ale niesłusznie, ale z powodu naszej czynności, naszej gorliwości w prawdzie, a nie z powodu, że się wtrącamy może w nie swoje sprawy, to mamy dowód, że jesteśmy na właściwej drodze. Gdyby Pan Jezus wstrzymał się od opowiadania Ewangelii, gdyby nie wskazał nauczonym w piśmie i faryzeuszom ich błędnego postępowania, to zapewne nie zostałby znienawidzony. 1 Piotra 4, rozdział 14. Błogosławieni jesteście, bracie, siostro, błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, bo masz świadectwo Ducha, bo Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. 4. 1 list Jana 5, rozdział 4. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Bracie, siostro, czym żyjesz? Jak postępujesz? Pozostałe dni tygodnia. Wiarą czy widzeniem? Czy patrzysz na rzeczy doczesne, ziemskie, czy na duchowe, na te wiecznie trwające? Święty apostoł Paweł w 2 liście do Koryntów, 4 rozdziale, 18 wierszu przestrzega nas. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, ale to, co niewidzialne jest wieczne. Po 5. w końcu, braterstwo. Jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, to tenże Duch nie pozostawi nas w ciemności odnośnie Bożego planu. Już o Abrahamie Pan Bóg powiedział, gdy miał zniszczyć Sodomę, bo grzech jej był wielki. Czy mam zataić przed sługą swoim, co mam uczynić? List świętego apostoła Pawła do Żydów, 5 rozdział, 14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. Braterstwo, w miarę jak wrastamy w łasce, oprócz mleka, powinniśmy pragnąć twardego pokarmu, który jest dla dojrzałych chrześcijan, aby móc rozwinąć w sobie charakter na wzór charakteru naszego mistrza, wzrastać w łasce, w duchu, w wierze, w mocy, w umiejętności panowania nad sobą, w cierpliwości, w pobożności, w braterskiej miłości. Dlatego zastanówmy się, czy mamy świadectwa ducha, że wrastamy w Chrystusie, że rozwijamy owoce ducha. Tak więc, rzecz ujmując bardzo pobieżnie, wprost, można by powiedzieć, że w telegraficznym skrócie dowodami pomazania duchem są zmagające się pożądanie rzeczy duchowych, pragnienie do pomożenia drugim w poznaniu prawdy i wzrastania w znajomości i łaskach ducha, prześladowanie od świata oraz wyrobienie w sobie umysłu Chrystusa, usposobienie miłości, szczodrobliwości, dobroci dla drugich ku uwielbieniu Boga oraz posłuszeństwo Jego woli. Kto z nas, egzaminując nie brata, siostrę, ale siebie, kto ma dowody w sercu, że ma takie świadectwa ducha, znaczy, że jest miłym dzieckiem Bożym. Bo braterstwo, namaszczeni Duchem Świętym, oznaczają się zewnętrznym zadowoleniem, pogodą ducha. To zadowolenie ma panować na naszej twarzy. Wszędzie mają za sobą wznosić miłość, radość, pokój. I ta pogoda ducha, ta radość z nas ma się udzielać tym wszystkim, którzy z nami będą przebywać. Braterstwo, niech żadne trudności zewnętrzne, ani wewnętrzne, nie zakłócą nam nigdy naszego tego wewnętrznego pokoju. Pokoju, który przewyższa wszelki rozum ludzki. Przez łzy, często przez doświadczenia, jednak będzie triumfowała, niech triumfuje nasza radość. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 13 wiersz. A jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ile bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go oń proszą. Braterstwo, pamiętajmy, że jeżeli w starożytności Pan Bóg chronił swoich pomazańców, to tym bardziej będzie chronił tych wszystkich wieku Ewangelii, którzy są pod wpływem Ducha Świętego. Pomazańcami pańskimi jesteście wy, jesteśmy my. Nam nic nie może zagrażać, bo życie nasze jest w ręku Pana Boga. Jeżeli przechodzimy doświadczenia, to dlatego, że jest to za zgodą, za wolą Bożą, jeżeli to nie jest z naszego powodu. Niekiedy Bóg dopuszcza na nas różne kłopoty życiowe, dozwala, aby nieprzyjaciele dotykali pomazańców, ale dzieje się to dlatego, aby wiara nasza była wypróbowana. Czy nasze poleganie na Panu Bogu jest zupełne? Bo czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdziale i 28 wierszu, a wiemy, że Bóg współdziała ze wszystkimi ku dobremu tych, którzy Boga miłują, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Mając braterstwo na uwadze, że pomazańcy pańscy są pod szczególną Bożą opieką, ochroną, pamiętajmy, abyśmy nigdy nie szkodzili pomazańcom pańskim. Nigdy nie używajmy naszych ust, naszych rąk, naszego języka, naszego pióra, aby szkodzić naśladowcom Chrystusa. Braterstwo, raczej starajmy się brać przykład z Dawida i z jego zachowania wobec Saula, pierwszego króla izraelskiego. Pamiętacie, że Saul to nieprzyjednany wróg Dawida i często następował na jego życie. Nie patrzył na to, że przecież Dawid też był pomazańcem pańskim, lecz starał się za wszelką cenę pozbawić go życia. Jakże inaczej postępował Dawid wobec Saula. Dwa razy Dawid miał okazję targnąć się na jego życie, lecz nie skorzystał z tej sytuacji, Bo w pierwszej księdze Samuelowej, w 24 rozdziale, pierwsza księga Samuelowa, 24 rozdział, a 11 wiersz napisał. Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana. Dlaczego? Gdyż jest pomazańcem Pańskim. Innego razem, pamiętacie, braterstwo wojska Saula zmęczone było długim marszem i wszyscy zasnęli twardym snem. Dawid wraz z Abisajem wszedł do namiotu króla, zabrał jego włócznię, która była u jego głowy, dzban na wodę. A przy tej okazji Dawid powiedział słowa, które powinniśmy pamiętać, braterstwo, do końca naszego życia. Wbicie, zakodować głęboko w naszym sercu. Pierwsza Samuelowa, 26 rozdział od 9 wierszu. A Dawid rzekł do Abisaja: nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid: jako żyje Pan, że tylko on, Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mię Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. Toteż weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzban na wodę, i odejdźmy. Braterstwo, zgromadziliśmy się tutaj, a to jest dowodem, że staramy się, pragniemy być ludem Bożym i myślę, że nim jesteśmy. A jeśli tak, to z przytoczonego przykładu zachowania Dawida wobec Saula wyciągnijmy praktyczną lekcję. Jeżeli chcemy być pokazani w pozafigurze Dawida, który myślę, że przedstawia lud Boży wieku Ewangelii, musimy postępować tak, jak postępował on. Nieodpowiednią postacią jest Saul, który przecież był pomazańcem pańskim, lecz przez nieposłuszeństwo Panu Bogu to pomazanie utracił. Braterstwo, Dawid żył na długo przed wiekiem Ewangelii. Nasze zasady, teksty zapisane w Ewangelii, w listach świętych apostołów, nie były mu znane. A mimo to popatrzmy, jak zniósł się w swoim charakterze bardzo wysoko. Dlatego na wzór Dawida starajmy się wznosić wysoko. A nauka Pana Jezusa niech będzie dla nas obowiązującą zasadą w każdą niedzielę, tak? Nie, w codziennym naszym życiu. To, co powiedział Pan Jezus w słynnym kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 44 wierszu. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Braterstwo, i tak się stało z Saulem, tak jak Dawid powiedział. Wyruszył do walki z Filistynami i pewien młody człowiek, Amalekita, który przybył do niego z diademem na ramieniku w ręku, przyniósł Dawidowi wstrząsającą wiadomość o śmierci Saula. Gdy wracał z pola bitwy, zobaczył rannego króla i nadciągających Filistynów. Saul, ciężko ranny, oparty na swojej włóczni, prosi Amalekitę, by go dobił, by Filistyni nie wzięli go do niewoli, nie poddali straszliwym torturom. Młodzieniec ten spełnia prośbę Saula, zabija go, a następnie z diademem w ręku, symbolem władzy królewskiej, przybywa do Dawida. Po co? No spodziewa się nagrody. Druga Samuelowa, 1 rozdział, 4 wiersz. Druga księga Samuelowa, 1 rozdział, 14 wiersz. A Dawid rzekł do niego: jakże? Nie bałeś się podnieść swojej ręki? Zabiłeś pomazańca pańskiego? I Dawid przywołał jednego ze swoich sług i rzekł: przystąp i przebij go. Ten ugodził weń tak, że zginął. A Dawid rzekł jeszcze do niego: twoja krew nie spadnie na twoją głowę, gdyż twoje usta świadczyły przeciwko tobie, gdy to ty rzekłeś: ja zabiłem pomazańca pańskiego. Tak znamy te słowa, żebyś pamiętał, żeby lancet, żebyś twój język nie obciął ci głowy. Kochani braterstwo, czym usprawiedliwi mi takie postępowanie Dawida? Przecież ten młodzieniec wiedział, znał Filistynów, że gdyby żywcem pojmali Saula, no wprost pastwiliby się nad nim. Nie był on też w stanie uratować ciężko rannemu Saulowi życia. Dlaczego? Za co należało potępić tak młodego Amalekitę? Dlatego z historii wiemy, że Amalekici to odwieczni wrogowie Izraela. Po wyjściu Izraela z Egiptu, na 11. przystanku w Rafidym, Amalekici stoczyli bitwę z Izraelem. I jedynie gorąca, jak pamiętacie, i bezustanna modlitwa Mojżesza do Pana Boga przeważyła szalę zwycięstwa na stronę Izraela. Wtedy Pan Bóg kazał wpisać w książkę pamiątki, że czyn Amalekitów będzie ukarany. Gdy Saul został królem, Bóg kazał mu wyniszczyć Amalekitów jako przeklętych. 1 Samuelowa, 15, rozdział 3 wiersz. Dlatego myślę, że mamy uprawnienie zrobić pewne przypuszczenie, że czyn Amalekity był raczej zemstą nad Saulem niż próbą ratowania życia królowi czy ratowania go przed Filistynami. Ten Amalekita może nam pięknie przedstawiać, może być obrazem rozmyślnych grzeszników, którzy moralnie zabijają pomazańców pańskich. Braterstwo, jeżeli ktoś celowo, jeżeli ktoś z premedytacją szkodzi ludowi Bożemu, taki jest pozafiguralnym Amalekitą. Młodzieniec ten, choć przybysz i cudzoziemiec, mieszkał wśród Izraela. Korzystał z błogosławieństw udzielonych Izraelowi. Był poddanym króla Saula, jednak w zanadrzu nosił zemstę, nosił nienawiść, czekał tylko na dobrą okazję. I chociaż Dawid był wiernym pańskim pomazańcem, to jego życie nie układało się zawsze tak, jakby pragnął. Uciekając przed swoim synem Absalomem, dziękuję. Uciekając przed swoim synem Absalomem, przechodzi przez miejscowość Bachurim. Tam mieszkaniec tej miejscowości, Symei z rodu Saula, złorzeczy Dawidowi. Wojownicy Dawida chcieli go ukarać, ale Dawid nie pozwolił. Po zwycięstwie Dawida nad synem swoim Absalomem wszyscy wyszli witać wracającego króla do Jerozolimy. Wyszedł też z Symei, aby przywitać Dawida, choć na pewno pamiętał swoje poprzednie złorzeczenia. Wtedy Abisaj, hetman wojska, powiedział to, co czytamy w drugiej księdze Samuelowej, 19 rozdziale, a 21 wierszu. Druga księga Samuelowa, 19 rozdział, od 21 wierszu. Wtedy odezwał się Abisaj, syn Saula: czy Symei nie powinien ponieść śmierci za to, że złorzeczył pomazańcowi pańskiemu? Lecz król odpowiedział: co mam począć z wami, synowie Serui, gdy dzisiaj stajecie przede mną jako przeciwnicy? Czy dziś mógłby ktoś podnieść śmierć w Izraelu? Czy miałbym zapomnieć o tym, że dzisiaj znowu jestem królem nad Izraelem? Potem rzekł król do Isajego: nie zginiesz, i król mu to przysiągł. Braterstwo, Symei może pięknie przedstawiać dzisiejszy świat, który nie rozumie ludu Bożego, nie rozumie, dziwi się, nie rozumie celu poświęcenia. Złorzecząc, przedstawia sprawy Boże w niewłaściwym świetle. Pan Jezus przebaczył swoim prześladowcom. Szczepan był kamienowany, modlił się za nimi. Taki powinien być nasz stosunek do prześladowców. Raczej wspaniałomyślny niż oddawać złem za złe. Zgodnie z przyrzeczeniem Dawid nie ukarał Symejego, ale wraz z przekazaniem królestwa przekazał tę sprawę komu? Salomonowi. Salomon wezwał Symejego do siebie i polecił mu: zbuduj dom w Jerozolimie i tam zamieszkaj. Pod prośbą kary śmierci kazał mu nie przekraczać nigdy potoku Kidron. I tak trwało ile? 3 lata. Po 3 latach zdarzyło się, że Symejemu uciekli słudzy. Pojechał zaraz za nimi, sprowadził ich do Jerozolimy. Król wezwał Symejego do siebie i przypomniał mu wiarołomstwo oraz to, co uczynił Dawidowi, i kazał go zabić. Panowanie Salomona, szczególnie początki panowania Salomona, mogą pięknie przedstawiać wiek tysiąclecia i czas Królestwa Chrystusowego. I dzisiaj, braterstwo, nieraz krzywdziciele nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny. Ale czy nie poniosą w przyszłości? W czasie tysiąclecia ludzie będą wystawieni na próbę. Czy ich charaktery zmieniły się na lepsze? Jeśli nastąpi poprawa, to wszystko będzie darowane. W przeciwnym wypadku ich poprzednie postępowanie będzie im przypomniane i poniosą za to zasłużoną karę. Aby żyć w przyszłym królestwie, będą musieli podporządkować się pod ustanowione prawo. A pokazane to było właśnie w zamieszkaniu w tym mieście, wybudowaniu domu, czegoś trwałego. I niewychodzenie poza obręb tego miasta, czyli poza pewne ramy i przepisy prawa tego królestwa, o którym jest wspomniane nawet i w objawieniu. Że tam nie wejdzie nic nieczystego. W przeciwnym wypadku będzie to karane śmiercią. Ale śmiercią, z której nie ma wybawienia. Braterstwo, przy zakończeniu naszych rozważań, wracając do naszego tematu, w 3 Mojżeszowej, 10 rozdziału, 7 wierszu czytaliśmy: ze drzwi namiotu nie wychodźcie, byście nie pomarli, bo olej pomazania pańskiego jest na was. Pamiętajmy, abyśmy nigdy nie ofiarowywali obcego ognia. Wstrzymujmy się od tajemnych grzechów, obcych wonności. Braterstwo, nie myślmy, że my mamy jakieś specjalne względy. Nie przystępujmy do Pana Boga przez swoje zasługi, przez swoją sprawiedliwość. Jedynie Chrystus, jedynie uznanie Chrystusowej ofiary, jedynie uznanie Chrystusowej sprawiedliwości, przypisanej nam przez wiarę w Jego krew, spowoduje, może spowodować, że będziemy przyjemnymi dziećmi Bożymi. To, że tu jesteśmy, to, że zostaliśmy powołani na kapłanów, to, że zostaliśmy namaszczeni olejem, nie gwarantuje jeszcze, że nimi zostaniemy na zawsze. Jeżeli pogardzimy duchem łaski, jeżeli odrzucimy Boże prawa i ustawy. Pamiętamy to, co jest wspomniane w Hebrajczyków. Że ile narodu wyszło z niewoli, a ile doszło do ziemi obiecanej? Ich ciała, mówi święty apostoł Paweł, co? Zasłały pustynię. 3 Mojżeszowa, 10 rozdział, 3 wiersz, co czytaliśmy, dowodzi, że na decyzję odnośnie śmierci swoich synów, co powiedział Aaron? Zamilkł, nic nie powiedział. Aaron jako arcykapłan przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana naszego wyznania. Braterstwo, on nie wstawi się za tymi, co grzeszą rozmyślnie. On nie wstawi się za tymi, co grzeszą świadomie. On będzie milczał. A milcząc potwierdzi sprawiedliwy sąd Boga. Kochana siostro, drogi bracie, pamiętaj. Olej pomazania pańskiego jest na nas. Nie opuszczajmy przybytku pańskiego, abyśmy nie pomarli. Korzystajmy ze światła złotego świecznika. Korzystajmy z palącego się kadzidła na złotym ołtarzu, czyli przykładu życia naszego Pana. Kochani braterstwo, każdodziennie. Korzystajmy z chlebów pokładnych, które były ułożone na stole w dwóch stosach po sześć, pięknie przedstawiając 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. A na tych chlebach leżało kadzidło. A kadzidło to modlitwy. Stąd właśnie baterstwo jest nasz zwyczaj, że przystępując do stołu Pańskiego, przystępując do rozważania, najpierw ofiarowujemy kadzidło, to znaczy nasze modlitwy, pieśni wirgące Pana Boga. Bez kadzenia, bez ustawicznego kadzenia nie moglibyśmy, braterstwo, wyrozumieć prawd Bożych pokazanych w chlebach pokładnych. Kochani braterstwo, proroctwo Joela, 2:28 mówi, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Czyli, że już w niedalekiej przyszłości, jak tu i moi przedmówcy podkreślali, Duch Święty będzie wylany na całą ludzkość. Zamknijcie na chwilę oczy, wyobraźcie sobie. To szczęście, to radość tej biednej, skołatanej ziemi. Jak wspaniale będzie wtedy wszyscy ludzie jednego ducha. Wszyscy ludzie czyniący w jednym duchu. Ale w tym czasie Duch Święty przyjęty jest tylko przez garstkę Jego wiernych naśladowców. Dlatego kończąc nasze rozważania, jeszcze raz powróćmy do Królestwa Salomona. Powiedzieliśmy już wcześniej, że jest to okres czasu tysiąclecia, gdzie Chrystus wraz z Kościołem będzie doprowadzał ludzkość do doskonałości. Potęgę tego Królestwa Salomona opisuje druga księga Kronik. Druga księga Kronik, 9:13. A ilość złota, która w ciągu jednego roku napływała do Salomona, wynosiła 666 talentów. I 17 mówi. I uczynił też król stolicę wielką z kości słoniowej, powlókł ją szczerym złotem. 6 stopni było w onej stolicy, a podnóżek był ze złota, trzymający się onej stolicy. Poręcze też były z obu stron, kiedy siadano, a 2 lwy stały u poręczy. 12 też lwów stało na 6 stopniach u obu stron. Nie było nic takowego uczynionego w żadnym królestwie. Myślę, braterstwo, że zgodzimy się z autorem Księgi Kronik. Tak, ta szczęście, ta radość, ta błogosławiona ziemia i błogosławiona ludzkość, tak jak będzie w Królestwie Chrystusowym, nie było nigdy jeszcze w żadnym królestwie. Zastanawiając się nad tronem Salomona, dostrzegamy wiele ciekawych prawd. Liczba 666 jest nam skądś bliska, znajoma. Złoty tron, lwy, to wszystko ma swoje znaczenie. Salomon, czytaliśmy, że na swój tron wchodził po 6 stopniach, a 7 był podnóżkiem pod jego nogami. Gdy wchodził Salomon, gdy usiadał na tronie, to na nim, tym 7 podnóżku jakoby, trzymał swoje nogi. Myślę, że te 6 stopni i 7 podnóżek może nam pięknie przedstawiać te 7 okresów Kościoła wieku Ewangelii. To droga Kościoła do tronu. Tak jak 6 stopni różniło się od 7, tak też ten 7 okres, okres Laodycei, różni się od innych. Bo Chrystus jest obecny po raz wtóry. Kościół, a wraz z nim Chrystus, siądzie na tronie. A aby siąść na tym tronie, musi przejść te właśnie 7 stopni. To czytamy, co czytamy w Księdze Objawienia, 3:21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na swoim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i usiadłem wraz z Ojcem na moim tronie. Dlatego, braterstwo, kończąc nasze rozważania, pamiętajmy na słowa zapisane w 1 Liście do Koryntów, 15:58. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I Psalm 55, 23 wiersz. Bracie, siostro, jeśli masz kłopoty, jeżeli przechodzisz trudności i doświadczenia, jeśli stajesz, jak to się nieraz mówi, przed tą przysłowiową ścianą, gdzie się zdaje, że nie ma wyjścia, to psalmista radzi. Psalm 55, 23 wiersz. Rzuć na Pana brzemię swoje. On cię podtrzyma. On nie opuści. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Braterstwo, tego zwycięstwa w trudnościach, w doświadczeniach życia, tego wytrwania w kapłaństwie, bo olej pomazania Pańskiego jest na nas. Już w tym życiu szczęścia, radości z obietnic Bożych, ze społeczności braterskich. A spotkania tam, poza zasłoną, na tronie Ojca wraz z Panem Jezusem, w otoczeniu Jego ludu, życzę wszystkim, sam pragnę, to daj nam Boże.